Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo pańskie. Święty Józef to był prawdziwy wojownik, to jest prawdziwy wojownik. Wiecie, im bardziej go odkrywam, tym bardziej jestem zafascynowany tym, że to jest mężczyzna czynu, a nie mężczyzna słowa. Że to jest ktoś, kto walczy aż tak, że Bóg odpowiada mu w snach. Że Bóg wysyła anioła do jego snu, aby poprowadził jego umiłowaną córkę, małżonkę, matkę. Wiecie, słyszeliście zapewne o tym już, ja często o tym mówię, bo mnie to fascynuje. Bo my nie zdajemy sobie sprawy z tego, co tak naprawdę wydarzyło się teraz w tej Ewangelii. Bo wiecie dobrze o tym, że wyobraź sobie, nie? Masz małżonkę za żonę, która jest najpiękniejszą dziewczyną we wszechświecie. Nigdy takiej jak ona nie było, nigdy takiej nie będzie. Najpiękniejsza. I rozumiesz, ona jest twoją żoną. I teraz wyobraź sobie, co musi dziać się w twoim sercu. Zakochana w Bogu. Ta, która jest tak piękna, tak fascynująca, tak tajemnicza, tak porywająca twoje serce, że po prostu mógłbyś tylko patrzeć na nią godzinami i to by ci wystarczyło. I kiedy ona by patrzyła na ciebie w twoje oczy, wiedziałaby, że kochasz na maksa. I ona jest moją żoną. I wiesz, ślub w Izraelu składał się z dwóch części. Pierwsza część to takie trochę nasze zaręczyny, ale to był już ślub, gdzie w obliczu kapłana małżonkowie składali swoją przysięgę, ale zanim mąż mógł wprowadzić swoją żonę do domu, to musiał dla niej ten dom przygotować. I Józef przygotowywał dom dla Maryi, żeby ją wprowadzić do tego domu, żeby móc już być z nią razem, żeby już mogła, rozumieć, przy nim być, żeby dotknął jej ręki, przytulił, pocałował. Wiecie, jak czytam czasami Marię Waltorze, tą włoską mistyczkę, jak tam jest pięknie pokazana miłość między Józefem i Maryją. W drobnych gestach. Wiecie, ona była niepokalana. Najczystsza. A on też był Nazirejczykiem. Uwielbiam, słuchajcie, wczytywać się w te opisy u Marii Waltorty, jak Józef patrzy na Maryję, jak Józef ją dotyka, jak ją całuje. Ile tam jest miłości, ile czystości, ile delikatności. Wiecie, że oni nie chodzili do łóżka, nie współżyli z sobą. A po prostu czytasz te fragmenty i mówisz: Boże, jak oni się kochają. Proste gesty. Ale tyle miłości, tyle czułości. Popatrz na swoją żonę, popatrz na wasze gesty. Potrafisz jeszcze w tych małych gestach dać całe twoje serce jej? Całą czułość, wszystko co najpiękniejsze? Czy to tylko gra wstępna do tego, żeby po raz kolejny zaspokoić swoje męskie pożądanie. A on na nią tak patrzył. Tak ją dotykał. Cała miłość w najprostszych gestach. Więc wyobraź sobie, jak on musiał przygotowywać ten dom dla niej. Po prostu on nie mógł się doczekać tego dnia, w którym będzie mógł ją wprowadzić i już będą razem. I w tym momencie ma właśnie wydarzenie zwiastowania. Następuje to wydarzenie. Już są poślubieni, ale jeszcze nie zamieszkali razem. A teraz przychodzi anioł i mówi, że będzie matką Boga. Jak to się stanie, skoro nie znam męża? Przecież jesteś zaślubiona, Maryjo, Józefowi. Nie znam męża, czyli z nim nie spałam, nie współżyłam. Jak to się stanie? Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. Krewna twoja Elżbieta jest w 6. miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. I to zdanie piorunujące. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Panowie, to zdanie trzeba zakorzenić w sercu. Wiem, że są wśród was wspaniali faceci, którzy walczą o swoje żony, które od nich odeszły. Wiem, że się nawróciliście i dlatego, że się nawróciliście, wasze żony od was odeszły. Nie dlatego, że źle zrobiliście, tylko dlatego, że przestaliście być zrozumiali dla waszych kobiet. Ona nie rozumie tego, że ktoś inny jest teraz dla ciebie ważniejszy niż ona. Ale to nie znaczy, że będziesz ją mniej kochał. To znaczy, że będziesz ją kochał o wiele bardziej niż wcześniej. Bo jesteś podłączony do kogoś, kto jest nieskończoną miłością. Ale ona tego nie rozumie. Odeszła. Może odeszła, a ty się dopiero nawróciłeś. Przecież wiesz, do ciebie mówię teraz. I walczysz o nią, ale ona nie chce cię już znać. Nie odbiera twoich telefonów, nie odpowiada na SMS-y. Włóż to sobie do serca. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Wszystko może się odwrócić w jednym momencie. Wszystko. I Maryja przychodzi do Józefa. I mówi mu, że jej kuzynka jest w ciąży i chciałaby pójść, aby jej usłużyć. Józef się zgadza. Jest jej mężem. Musi mieć ona jego pozwolenie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, nie? Dziewczyna w ciąży. Przed chwilką się dowiedziała, że jest w ciąży. I pierwszą rzeczą, którą robi, to biegnie 153 km przez góry, aby być służącą. Rozumiesz? Panowie, spotkanie z Bogiem, jeśli jest prawdziwe dzisiejszego dnia, przyjeżdżacie do swoich żon, przyjeżdżacie do swoich dzieci i jesteście służącym swojej żony, służącym swoim dzieciom, rozumiesz? Po prostu przyjeżdżasz i dajesz siebie całkowicie. Twój egoizm, twoje lenistwo, to wszystko, Pany, to musi zostać zdruzgotane na tej Eucharystii. Wy musicie przyjechać i być najwspanialszą wersją męża i ojca, o jakim marzy twoja żona, o jakim marzą twoje dzieci. Jeśli one tego nie zobaczą po tym spotkaniu, nie puszczą cię na następne, uwierz mi. Muszą to zobaczyć. Prawdziwe spotkanie z Bogiem powoduje to, że chcesz być sługą wszystkich. Ostatni ze wszystkich. Niewolnikiem wszystkich. Słuchajcie, Królestwo Boże, które Jezus przychodzi i chce, żeby zapanowało tutaj na ziemi, my jesteśmy synami, córkami Króla. Jesteśmy dziećmi Króla, tak. Ale naszym zadaniem jest służyć sercem Króla. I być Królem, który służy. Ponieważ wielu z nas ma różne historie życia, i zostałeś może tak poraniony, że być sługą wszystkich to znaczy, że rozwala ci się cała tożsamość. Bycia kimś. Ja chcę być kimś. Nie chcę być sługą. Co to znaczy, że będą mną pomiatać? Wykorzystywać? Ja mam swoją godność. Masz swoją godność. Jezus był najbardziej pokornym człowiekiem na świecie. I zgodził się być tak bardzo wyszydzony i tak bardzo okrutnie wykorzystany, wyśmiany, opluty, dlatego, że miał największe poczucie swojej wartości, jakie jest możliwe. Tylko dlatego powiedział tak krzyżowi. Jeśli jesteś naprawdę przekonany o tym, kim jesteś, nie będziesz bał się być sługą wszystkich. Nie będziesz bał się być niewolnikiem. Nie będziesz bał się być ostatnim. Bo ty masz przekonanie o tym, kim jesteś. I to, że cię nikt nie zauważa, lekceważą cię, ty wiesz, kim jesteś. Twoja wartość to nie jest to, co kto o tobie mówi, czy o tobie myśli. Twoja wartość to jest godność nieskończona Syna Królewskiego. Jestem dzieckiem Boga Wszechmogącego, rozumiesz? Synem Króla. Jak masz to przekonanie, dopiero wtedy możesz uklęknąć na kolana, wziąć ręcznik i umywać ludziom nogi. Nawet tym, którzy ciebie zdradzą za chwilę. Jak Jezus to zrobił względem Judasza. Ale musisz mieć poczucie wartości, które nie jest z tego świata. Rozumiesz? A jej się zdobywa w relacji z Królem, który patrzy na ciebie i mówi: mój umiłowany synu, jestem z ciebie dumny, kocham cię. Tą godność zdobywa się w relacji z królową najpiękniejszą, która patrzy na ciebie, jest zachwycona tobą. Wiesz, jak ona się cieszy, że ty tu jesteś dzisiaj. Wiesz, jak się cieszy z każdego zdrowaś, Maryjo. Gdybyś tylko miał oczy mistyków i serce świętych, to byś ją zobaczył, jak obejmuje cię ramionami, całuje, mówi: mój synku, ale jestem z ciebie dumna, kocham cię. Maryja Królowa, służebnica wszystkich, biegnie 153 kilometry, żeby być służebnicą swojej kuzynki. Józef jej na to pozwolił. Wiesz, jak musiało wyglądać przygotowywanie tego mieszkania dla niej? Jak dzień i noc, ja bym po prostu nie przestawał pracować. Zapomniałbym o jedzeniu. Słuchaj, taka kobieta jest twoją żoną, dzień i noc bym rypał. Wziąłbym wszystkich z Nazaretu, pojechałbym do Jerozolimy, wydał ostatnią kasę. Typu, musi mi szybko zrobić ten dom, żeby jak najszybciej być z moją najpiękniejszą żoną. I przyjeżdża po 3 miesiącach. Wyobraź to sobie. Zsiada z siodełka, z osiołka, którym przyjechała. Bierze ją w ramiona, tuli na maksa i nagle czuje coś dziwnego. Na początku dyskretnie patrzy. Rozmawia o wszystkim i o niczym, ale przypatruje się coraz bardziej. I nagle nie ma już wątpliwości. Ona jest w ciąży. Świat mu się zawalił, panowie. Świat mu się zawalił. Maryja też jest zaskoczona. Dlatego, ponieważ myślała, że Bóg jemu jakoś przekaże tą informację, że przecież to jest tak coś niezwykłego i niesamowitego, że on jako jej mąż zostanie poinformowany o tym w sposób naturalny. Zapytasz, a dlaczego ona mu nie powiedziała? Co miała powiedzieć? Co miała powiedzieć? Bóg mnie zapłodnił, jestem w ciąży z Bogiem? Co miała powiedzieć? Pomyśl. Przychodzi do ciebie twoja żona, jest w ciąży i mówi: Bóg mnie zapłodnił. Co byś pomyślał? Wszystkie słowa, jakiekolwiek by nie powiedziała, są kompletnie bez sensu. Wyobrażam sobie, jak umiera w Józefie z sekundy na sekundę miłość. Ta emocjonalna, ta zafascynowana nią. I Maryja, która blednie cała i widzi, że Józef nie wie. Zaczęła się kalwaria dla Józefa. Najcięższe przeżycie w życiu. Wiedział, że musi postąpić jako sprawiedliwy Izraelita zgodnie z prawem Tory. Żona go zdradziła, poszła do łóżka z kimś innym, jest w ciąży, musi zostać ukamienowana. Ale jest jeszcze jedno wyjście. Oddalę ją potajemnie. I ja zostanę na ustach wszystkich jako ten, którego żona zdradziła w ciągu 3 miesięcy po ślubie. Zostanę w Nazarecie w opinii tego, że jestem takim facetem, którego żona zdradza zaraz po ślubie. Tak beznadziejnym gościem, że poszła do łóżka z kimś innym. I biorę to na siebie. Po prostu oddalę ją. Nie będę się tłumaczył, dlaczego ona odeszła. Sekret zostawię dla siebie. Nie postąpię zgodnie z prawem Tory. To jest też ciekawe. Przekroczę prawo, żeby ją uratować. Jak on musiał ją kochać? Próbuję sobie, wiecie, wyobrazić, jak on na nią patrzył. Czy pojawiały się w jego sercu takie myśli, jak ona mogła to zrobić? Udawała tą miłość do Boga? Udawała, mówiąc, że kocha mnie? Dlaczego? Co ja takiego zrobiłem? Że zostałem tak potraktowany przez nią? Nie wiem. Myślę, że tam była burza nieprawdopodobnych uczuć i emocji. Straszliwie niszczący. I dopiero wtedy, kiedy postanawia ją oddalić, przychodzi anioł z osobistym zwiastowaniem do Józefa i mówi mu: nie bój się. Nie bój się przyjąć Maryi jako swojej małżonki, bo ona jest w ciąży z Bogiem. To jest Boże dziecko, które ona nosi w swoim łonie. To jest Mesjasz. Panowie, gdyby Józef chciał być tylko poprawnie religijny, naszego spotkania by to nie było. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus zostałby ukamienowany w łonie Maryi i by się nie narodził. Wystarczyłoby, że Józef postąpiłby zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem religijnym danym przez Boga w Starym Testamencie. I nie mielibyśmy Mesjasza. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten niesamowity mężczyzna uratował zbawienie świata swoją decyzją? Czy wiesz, że ty, trwając wiernie przy swojej żonie, która może ma jakichś kochanków, może odeszła z twojego domu, ale ty nie złamiesz przysięgi małżeńskiej, uratujesz jej zbawienie? Że będziesz się za nią modlił do końca swojego życia i nie wejdziesz w żaden związek z inną kobietą i nie wejdziesz w żadne kontrakty i żadne podwójne życia i dzięki temu dasz jej zbawienie? Twoją wiernością, twoją modlitwą, twoim cierpieniem, twoimi łzami w nocy, których nikt nie widzi? Jak pękasz, zaprzyjaźnij się z Józefem. To jest prawdziwy facet. Nie dziwię się, że Bóg go stworzył, żeby był ojcem Jezusa. Nie dziwię się, że Bóg go stworzył takiego, a nie innego, żeby był mężem najpiękniejszej dziewczyny świata. Józef uratował nam zbawienie świata. Ale może zapytasz, dlaczego tak jest? Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Czy nie mógł zrobić czegoś o dzień wcześniej? Czy nie mógł przyśnić się Józefowi dzień wcześniej przed przybyciem Maryi? Dzień wcześniej, godzinę wcześniej. I wszystko byłoby jasne. Rozumiesz? Wszystko byłoby jasne. Dlaczego dopuścił do takiego dramatu? Dlaczego? Ponieważ cierpienie rozszerza serce, Panie. Cierpienie rozszerza serce. I cierpienie Jezusa w łonie Maryi i cierpienie Józefa i cierpienie samej Maryi było potrzebne dla Józefa. Wiesz po co? Żeby przyjąć ją już nie tylko jako swoją żonę, ale jako Matkę Boga. Józef już nie jest tylko mężem najpiękniejszej dziewczyny z Nazaretu. Mężem Matki Boga. Ojcem, opiekunem Boga. Rozumiesz? To cierpienie było potrzebne, żeby on przyjął tą misję. Żeby przyjął to powołanie. Żeby przyjął to przeznaczenie. Wiecie, jest taki rysunek. W necie często krąży. Jak taka mała dziewczynka ma małego misia schowanego z tyłu, za plecami. A Jezus jest przy niej i ma takiego wielkiego misia z tyłu, za plecami. I prosi ją tego małego, żeby dać jej tego dużego. A on mówi, nie, nie chcę. Nie wiedząc, że on ma dla niej przygotowywanego takiego miśka, że ją po prostu oszołomi z radości, kiedy go zobaczy. I to jest coś w tym stylu. Żeby przyjąć coś, co Bóg przygotował dla ciebie, czasami trzeba coś stracić. Czasami trzeba coś ofiarować. Czasami musi coś bardzo zaboleć. Czasami musisz przejść przez cierpienie, które rozerwie twoje serce. Ale tylko po to, aby otrzymać coś nieprawdopodobnie pięknego od Boga. Rozumiesz? Myślę sobie, wiecie, niektórzy z was może słyszeli tą sytuację. Przychodzi do mnie pewne małżeństwo i mówi tak: księże, chcielibyśmy podziękować. W Stanach Zjednoczonych sytuacja się dzieje. Fajne małżeństwo, kilkanaście lat razem, dwójka dzieci, ale kasa najważniejsza. I w pewnym momencie to wszystko się zakończyło odkryciem, że ona ma kogoś i on ma kogoś. I nie było już sensu dalej funkcjonować. On wyleciał do Polski. Tam miał kochankę, okazało się, że od 2 lat. Żona o niczym nie wiedziała. Przepraszam, ona nie miała nikogo. On miał tą kochankę. I praktycznie się wszystko rozpadło. Kiedy wyleciał do Polski, zadzwonił tylko już z Polski do niej, że do Chicago już nie wraca. Że ma sobie sama układać życie. Z 2 dzieci, sama w długach. Świat jej się zawalił. Ale wtedy była na rekolekcjach, które akurat głosiłem i mówiłem o tym, jak bardzo ważne jest to, aby postawić Jezusa jako pierwszego mężczyznę serca kobiety, każdej kobiety, czy samotnej, czy mężatki. Że Jezus musi być pierwszym mężem. On musi być najważniejszym mężczyzną jej serca. Dopiero potem mąż. Przychodziła do mnie przez kilka dni tych rekolekcji. Rozmawialiśmy. Krok po kroku zaczęła mu przebaczać. Zaczęła budować relacje z Jezusem jako pierwszym, najważniejszym mężczyzną jej serca. Po 2 latach się odezwał. Niespodziewanie. Zadzwonił do niej i powiedział, że przylatuje ze swoją dziewczyną i chciałby spotkać się z tą żoną, żeby podpisać pewne tam papiery rozwodowe. I pyta się, kiedy może się z nią spotkać. Czy w poniedziałek wieczorem. Ona mówi, nie, bo w poniedziałek jestem na rekolekcjach. To może we wtorek wieczorem. Nie, we wtorek też jestem na rekolekcjach. To może w środę też jestem na rekolekcjach. Jak chcesz się ze mną spotkać, to musisz przyjechać do kościoła na rekolekcję i potem podpiszę, co trzeba. Chcąc, nie chcąc, gość zostawił kochankę w hotelu i przyjechał na rekolekcję. I teraz opowiada mi on. Mówi, proszę księdza, stanąłem w drzwiach tego kościoła i zaczynam szukać mojej żony. Patrzę, o kurczę, jest w pierwszej ławce. I chcę do niej podejść. Chociaż nie chcę iść przez cały kościół. Ale czas nagli i mówi, chcę uczynić pierwszy krok i nie jestem w stanie. Mówi, księże, od pasa w dół jestem sparaliżowany. Nie mogę uczynić ani jednego kroku. I musiałem księdza słuchać. A wiecie, że ja lubię gadać. Więc koleś musiał mnie słuchać. A to było akurat spotkanie dla małżeństw. W związku z tym mówiłem o wierności małżeńskiej, o przysiędze małżeńskiej. Mówiłem o tym wszystkim, jak my faceci łamiemy przysięgę małżeńską, nie dając miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej. Robimy to nagminnie każdego dnia. Nie dając żonie tego, czego ona pragnie, żeby czuć się kochana. Łamiemy przysięgę małżeńską każdego dnia. I kiedy to wysłuchał, o dziwo puścił mu paraliż i ruszył do pierwszej ławki do tej żony. A ja, nie wiedząc o niczym oczywiście, mówię tak. Słuchajcie, teraz, jeśli są małżeństwa w kościele, to niech wstaną i zrobimy odnowienie przysięgi małżeńskiej. A on już był przy żonie, wiesz, w pierwszej ławce. Ona patrzy na niego, on na nią, bo teraz trudno wyłamać się, wychodzić gdzieś. No dobra, to stanęli w pierwszej ławce. Ja mówię, podajcie sobie prawe dłonie. Oni. Spójrzcie sobie w oczy. Zobaczcie w sercu to, co mieliście, kiedy braliście ślub. Uruchomcie wspomnienia. To jest kraina zakochanych. Pamiętajcie, panu. Wspomnienia to jest kraina zakochanych. Żyjcie wspomnieniami najpiękniejszymi, bo one będą odnawiać wasze teraz w miłości do żony. No i ona zaczęła pierwsza przysięgę małżeńską i potem on. Ja tego nie pamiętam. On mówi tak, księże, ksiądz patrzył na mnie tak, że myślałem, że ksiądz chce mnie tam zabić. Ja mówię, człowieku, ja na każdego patrzę z największą miłością. Może ty kogoś innego tam widziałeś, kto chciał cię zabić. Nie projektuj wzroku swojej żony na mnie. On mówi, proszę księdza, właśnie nie. Bo ja nie mogłem spojrzeć w jej oczy. Dlaczego? Dlatego, że ona miała jedno wielkie przebaczenie dla mnie. Ja nie mogłem, mówi, patrzeć w jej oczy. Więc tą przysięgę małżeńską mówił, nie patrząc w jej oczy. I kiedy powiedział, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i wszyscy święci, stało się trzęsienie ziemi. Jego serce się rozerwało. Mówi, proszę księdza, walnąłem o ziemię, uklęknąłem i zacząłem płakać, płakać i płakać. Przytuliłem ją do siebie i nie mogłem przestać. Nie mogłem wykrztusić ani jednego słowa. Po prostu płakałem przytulony do niej. Ona głaskała mnie po głowie. Ja w tym czasie, nie wiedząc o niczym, generalnie było też sympatycznie, tak w różnych częściach kościoła się obserwowało różne fajne sceny, ale tego nie pamiętam zupełnie. Zakończyłem błogosławieństwem i oni wychodzą z kościoła i ona mówi do niego, to daj mi to wszystko, co tam trzeba podpisać, daj mi te papiery. I on wyciąga te papiery i mówi, to już nie będzie potrzebne. Podarł na jej oczach, wyrzucił do śmieci. Ona taka lekko zdziwiona, bierze komórkę, on bierze komórkę i dzwoni do tej kochanki w hotelu i mówi, słuchaj, ja zostaję z żoną. Wracaj do Polski, masz opłacony bilet. Ja już do Polski nie wracam. Ja zostaję z moją żoną. I przyszli do mnie i pokazują takie małe babyk, nie? Kilkumiesięczne. owoc ich odnowionej miłości małżeńskiej. Zakochani w sobie przepięknie. Wiesz, kiedy słyszę takie historie, kiedy przeżywam je, będąc jakoś bohaterem tych historii, nie mam żadnych wątpliwości, że Pan jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Gdzie po ludzku jest wszystko już rozwalone, tak nie jest po Bożemu. Może to cierpienie, które teraz przeżywasz, ma rozszerzyć twoje serce na przyjęcie czegoś niesamowitego, co Bóg ci przygotowuje. Tylko wytrwaj. Nie poddawaj się. Walcz. Jak słabniesz, zaprzyjaźnij się ze świętym Józefem. To jest facet. On będzie twoim trenerem. On będzie szkolił twoje serce, abyś już nigdy nie pękł. I on cię nauczy tych najpiękniejszych, najprostszych gestów miłości, które nie są związane z grą wstępną do seksu, a kobiety to bardzo widzą i to je bardzo boli. Nie nabierzesz je na udawaną czułość, żeby dostać to, co chcesz. On cię nauczy najprostszych gestów, w których będziesz mógł pokazać całym sercem, jak ją kochasz. Wiesz, jak ona będzie wtedy szczęśliwa. Wiesz, jak w końcu uwierzy, że jest kochana. Że ty nie chcesz nic więcej, tylko chcesz jej w jednym prostym geście dać całą czułość twojego serca.